Nie trudno zauważyć, że tematem przewodnim dzisiejszej liturgii słowa, która stanowi punkt wyjścia do naszych rozważań, podobnie jak to czyniliśmy w poprzednich dniach rekolekcji, mówi o przymierzu. Dzisiejsze Słowo Boże pierwszego czytania mówi o przymierzu Boga z Abramem, na pamiątkę którego jego imię zostało zmienione na Abraham. Przed chwilą w psalmie śpiewaliśmy refren: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Również Ewangelia mówi o przymierzu. Jak pamiętamy, jest to kolejny fragment tej dyskusji Pana Jezusa z faryzeuszami uczonymi w Piśmie, którzy nie chcą przyjąć prawdy, że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus jest Bogiem. Wielokrotnie do nich Pan Jezus mówi o sobie: ja jestem. To jest samo określenie Boga, jakie usłyszał Mojżesz na górze Horeb. Ale tym, którzy jakoś próbowali uwierzyć w Jezusa, mówi im wprost: jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Pada obietnica życia na wieki, ale zarazem zobowiązanie: jeśli kto zachowa moją naukę. To jest właśnie przymierze, czyli rodzaj umowy, jakiś układ, jakieś wzajemne zobowiązanie Boga i człowieka czy narodu wybranego. Zauważmy, że to przymierze, ta umowa jest bardzo niesymetryczna. Bóg obiecuje pełnię życia, obiecuje szczęście wieczne, daje siebie całego, a w zamian za to żąda jedynie uwierzenia, przyjęcia prawdy objawionej, żąda jedynie wierności. Takie jest właśnie Boże przymierze, które świadczy o Jego nieskończonym miłosierdziu. W świetle teologii takim paradygmatem rekolekcji, czyli wzorcem, szkieletem rekolekcji jest właśnie przymierze. I szczęśliwie się składa, że na zakończenie naszych rekolekcji właśnie liturgia słowa każe nam rozważać kwestię przymierza. Chodzi o to, aby rekolekcje były dla nas czasem zawarcia tego przymierza, przyjęcia zobowiązania do wierności Bogu, który daje siebie, daje obfitość łaski, albo też zobowiązanie się do odnowienia, do umocnienia tej więzi pomiędzy Bogiem a nami. Taki jest sens rekolekcji. Na tym polega owo przymierze, które w Piśmie Świętym, zwłaszcza w Starym Testamencie, stanowi temat centralny. Wiele razy w Starym Testamencie słyszymy o przymierzu i są zawierane różne przymierza Boga z konkretnymi ludźmi czy z całym narodem jako zapowiedź tego ostatecznego i największego przymierza, jakie dokonało się na krzyżu Jezusa Chrystusa i które my stale ponawiamy i czerpiemy z Niego na ołtarzu, ilekroć sprawujemy Eucharystię. Eucharystia jest kwintesencją wszystkich przymierzy, jakie były w historii zbawienia zawierane. I właśnie rekolekcje każą nam myśleć o naszym osobistym przymierzu Boga z nami. Śpiewaliśmy przed chwilą w psalmie responsoryjnym, że Pan Bóg jest wierny swemu przymierzu. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Gorzej jest z nami. My o nim tak łatwo zapominamy. I to jest dramat człowieka. Przypomnijmy sobie tę historię z Księgi Wyjścia, gdzie naród wybrany idzie przez pustynię i pod górą Horeb zawiera w sposób bardzo uroczysty przymierze z Bogiem. Bóg zawiera przymierze z ludem. Uroczyście lud przyrzeka wierność. I kiedy nieco później Mojżesz udał się na dłużej na górę, aby z Bogiem twarzą w twarz obcować, ten naród, który nie tak dawno przyrzekał Bogu wierność, czyni sobie złotego cielca, sprzeniewierza się Bogu, zapomniał o wszystkim. I tak jest z człowiekiem. My tak łatwo zapominamy o zobowiązaniach, o naszych postanowieniach rekolekcyjnych, czy postanowieniach, jakie podejmujemy przy okazji spowiedzi. Potrzebujemy więc pomocy, aby dochować wierności przymierzu, bo tylko wtedy możemy ufać, że dostąpimy zbawienia. I pytanie, gdzie mamy tej pomocy w dochowaniu wierności przymierzu, gdzie mamy szukać? Szukajmy tam, gdzie Kościół nam wskazuje, wśród świętych, na czele których jest królowa wszystkich świętych, niepokalana dziewica Maryja. Nasza wspólnota parafialna ma patronkę Maryję, Matkę Kościoła. Do niej trzeba się przede wszystkim zwrócić z prośbą o pomoc w dochowaniu wierności przymierzu. Na zakończenie Soboru Watykańskiego II, który odbył się przed ponad 50 laty w Rzymie, ówczesny papież, błogosławiony Paweł VI, uroczyście ogłosił Maryję Matką Kościoła. A święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater pisze, że Maryja jest gwiazdą przewodnią dla wędrowców po wzburzonych falach świata. Jak kiedyś dla żeglarzy, kiedy jeszcze nie było GPS-u i urządzeń nawigacyjnych, punktem orientacyjnym w ciemnościach nocy w środku oceanu była gwiazda polarna, tak Maryja jest takim punktem odniesienia w tych ciemnościach, w tym wzburzonym świecie, który nas otacza. I jak dalej pisze Jan Paweł II, Maryja jest pierwowzorem Kościoła w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. Ona pokazuje szlak, po którym możemy w sposób pewny i bezpieczny dotrzeć do portu zbawienia. Od IV wieku, a więc od Soboru Efeskiego, kiedy przyjęto powszechnie prawdę dogmatyczną, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, tym samym Kościół uznał Maryję jako Matkę Bożą. Skoro Jezus Chrystus, jej Syn, jest Synem Bożym, to Maryja jest nie tylko Matką Jezusa, ale Matką Boga, Matką Bożą. I to właśnie od tego czasu chrześcijanie aż po dziś dzień wołają do niej tą słynną modlitwą Sub Tuum Praesidium, pod Twoją obronę. To jest także nasza modlitwa. I trzeba powtarzać tę modlitwę, jak nasi praojcowie, jak pierwsi chrześcijanie, prosząc Maryję, aby broniła nas przed zapominaniem tego, do czego zobowiązaliśmy się przed Bogiem. Właśnie po Soborze Efeskim w 325 roku rozwinęło się bardzo w Kościele nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Kościół w ten sposób jest posłuszny woli Chrystusa, który ustanowił Maryję jako matkę ludu wybranego. Pamiętamy tę scenę z 19 rozdziału Ewangelii świętego Jana, kiedy Jezus, wisząc na krzyżu, niemal ostatnim tchnieniem, w sposób testamentalny, mówi do umiłowanego ucznia: Synu, oto matka Twoja. A do swojej matki mówi: niewiasto, oto syn Twój. I tenże bohater tego wydarzenia, święty Jan Apostoł, pisze w swojej Ewangelii: i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. To znaczy, nie tylko zaopiekował się tą wdową, tą samotną, zbolałą matką, ale wziął ją do siebie, wziął do swojego życia, swoje życie z nią związał. Wprowadził Maryję w swoją codzienność. I trzeba, byśmy tak właśnie przeżywali naszą maryjną pobożność. zaprosili Maryję do naszego życia, do naszej codzienności, aby była nam przewodniczką, aby była matką Kościoła. Ale nie po to, by się zachwycać jej pięknem, by tylko ją podziwiać, jak to czyniono w pobożności maryjnej XIX-wiecznej, lecz nade wszystko, aby ją naśladować w jej wierności przymierzu Bożemu, jakie Bóg zawarł z nią już w chwili zwiastowania. Maria, gdy Archanioł Gabriel zwiastował jej, że stanie się matką Syna Bożego, wyrzekła swoje fiat. Fiat mihi secundum verbum tuum. Niech mi się stanie według Twego słowa. I pozostała temu słowu wierna aż do końca. Aż po cierpienie krzyża. I to jest dla nas lekcja wierności przymierzu, jakie Bóg zawiera z nami. Maria jest naszą wspomożycielką. Maria jest tą, która nas prowadzi do Jezusa. I tak trzeba kształtować kult maryjny. Zawsze w odniesieniu do Jezusa. Nie na darmo w prezbiterium przed naszymi oczyma mamy obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Ten obraz nie tylko przypomina nam o naszej tożsamości narodowej, o tym, skąd wyrastamy, ale jednocześnie ma kształtować naszą zdrową, maryjną pobożność, która jest gwarancją naszej narodowej tożsamości i naszej chrześcijańskiej tożsamości. Podkreślam, zdrową, poprawną pobożność maryjną. Na czym ona polega? Właśnie na tym, co ukazuje ten obraz. Jest to typ chodegetrii, czyli typ ikony zwanej chodegetrią, po grecku chodos oznacza drogę. Maryja swoją sylwetką przyciąga uwagę pielgrzyma, który przybywa do jasnogórskiej kaplicy i dyskretnym, ale przecież wyraźnym gestem pokazuje na Jezusa drogę, prawdę i życie. Zdaje się Maryja mówić, idź do Niego. On jest Zbawicielem. Na tym polega zdrowa pobożność maryjna. Z Maryją się modlimy, nie tyle modlimy się do Maryi, do Boga się modlimy z Maryją. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, uznawany powszechnie jako wybitny czciciel Matki Bożej, powiada, że Maria jest jak echo Boże. Gdy wołamy do niej Maryjo, gdy modlimy się do niej, ona odpowiada zawsze Bóg. Zawsze naszą modlitwę przekierowuje ku Bogu. I nie trzeba o tym zapominać. Ktoś inny powiedział, że Maria jest jak soczewka, czyli szkło, na które światło pada i to szkło nie zatrzymuje tego światła w sobie, ale je koncentruje w jednym ognisku. Tak więc nasze modlitwy, które do Maryi kierujemy, ona udoskonala, wzmacnia i kieruje do Boga. To Bóg w Jezusie Chrystusie jest naszym Zbawicielem. I w pobożności maryjnej nie można o tym zapominać. Niemniej Maryja jest tą przewodniczką, tą, która skutecznie pomaga nam dochować wierności Bogu. Trudno byłoby znaleźć świętego w historii Kościoła, który by nie miał synowskiej czci do Matki Bożej. I może tu tkwi tajemnica świętości tych ludzi, że pozwolili się prowadzić Matce Boga, Matce Jezusa. A skoro mówimy o Maryi, to nie można pominąć nieodłącznego jej towarzysza, świętego Józefa, opiekuna Najświętszej Dziewicy, opiekuna Jezusa. Wydaje się, że święty Józef to taki trochę zaniedbany, raczej zapomniany święty. Przypominamy sobie o świętym Józefie, śpiewając kolędy, patrząc na żłóbek. Czasem sobie w marcu przypomnimy z racji jego uroczystości, która przypada pojutrze. I tyle. Świętego Józefa wyobrażamy sobie jako sędziwego starca, mocno przygarbionego, z wielką lachą i jeszcze większą brodą. I to jest krzywda, jaką robi się świętemu Józefowi. To jest fałszywy obraz świętego Józefa, który z pewnością był młodym, silnym, zdrowym mężczyzną. Może 30-paroletni. Ale średniowieczna pobożność, trochę purytańska, nie umiała sobie poradzić z faktem, że Józef, 30-paroletni mężczyzna, zawiera małżeństwo z młodziutką, zaledwie kilkunastoletnią, zgodnie z ówczesnym obyczajem, dziewczyną. I nie umiano sobie wytłumaczyć dogmatu, że Maryja pozostała zawsze dziewicą. Dlatego, żeby nie było tutaj wątpliwości, ikonografia chrześcijańska zaczęła przedstawiać Józefa jako bezpiecznego, w cudzysłowie, starca. Choć wiemy, że z tymi starcami tak bezpiecznie nie jest, o czym przekonaliśmy się, słuchając liturgii słowa w ostatnich dniach, oczywiście z całym szacunkiem dla wszystkich starszych panów. I taki obraz Józefa mamy przed oczyma. Tymczasem chciejmy wczytać się dokładnie w Ewangelię. Zaledwie 19 zdań Ewangelia poświęca świętemu Józefowi. To bardzo skromny przekaz. Ale święty Mateusz pisze o nim, że jest to mąż sprawiedliwy, człowiek sprawiedliwy. W tym słowie zawiera się ogromne bogactwo treści czytelnej dla Izraelity i w kontekście biblijnym oznacza to, że to był człowiek niezwykle prawy, człowiek pobożny, szlachetny, zdyscyplinowany. To jest wzór prawdziwego mężczyzny, godny naśladowania. Ojciec Święty Jan Paweł II 15 sierpnia 89 roku wydał adhortację poświęconą świętemu Józefowi pod tytułem Redemptoris Custos, czyli stróż, opiekun Jezusa. I w tym dokumencie, który dedykowałbym wszystkim panom, może któryś z panów w konfesjonale poprosić, żeby mu ksiądz dał za pokutę lekturę adhortacji Redemptoris Custos. Tekst jej znajdziemy, podobnie jak innych tekstów, w internecie. Jest to naprawdę głęboki, piękny tekst, godny przemyślenia. Jan Paweł II wśród wielu cnót Józefa jako prawdziwego mężczyzny zwraca uwagę na jego milczenie. I papież pisze, nawiązując do faktu, że Ewangelie nie notują żadnego słowa świętego Józefa. Notują tylko jego czyny. Nie ma żadnego słowa świętego Józefa zanotowanego w Ewangeliach. I papież pisze, że jest to jedno z najważniejszych świadectw o mężczyźnie i jego powołaniu. A równocześnie, czytamy dalej, w sposób szczególny to milczenie odsłania wewnętrzny profil tej postaci. Ewangelie mówią wyłącznie o tym, co Józef uczynił. Jednakże w tych osłoniętych milczeniem uczynkach Józefa pozwalają odkryć klimat głębokiej kontemplacji. Józef obcował na co dzień z tajemnicą od wieków ukrytą w Bogu, która zamieszkała pod dachem jego domu. To jest prawdziwy mężczyzna, którego się poznaje po czynach, a nie po pustych, wulgarnych, soczystych słowach. To jest wzór do naśladowania. On, który był opiekunem Jezusa, który z Jezusem żył pod jednym dachem, on skutecznie może nam dopomagać swoim przykładem, swoim orędownictwem w dochowaniu wierności naszym zobowiązaniom. Tym bardziej, że papież błogosławiony Pius IX, ten, który ogłosił dogmat niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny w 1854 roku, dogmat tak bliski księżom Marianom, ten sam papież 16 lat później, w roku 1870, ustanowił świętego Józefa patronem Kościoła Świętego. On jest nam dany po to, aby nam pomagał w dochowaniu wierności przymierzu z Bogiem. W ogóle święci są pomocą daną nam do tego, abyśmy pozostali wierni, abyśmy kroczyli konsekwentnie po drogach zbawienia. W naszym wyznaniu wiary, tym szalnym, jak i pacierzowym, mówimy, że wierzę w obcowanie świętych. Świętych obcowanie. Jak uczy katechizm Kościoła katolickiego, obcowanie świętych to komunia, to szczególna wspólnota, szczególna więź ze świętymi w tym, co dotyczy świętości. Święci dani są nam bowiem jako wzory do naśladowania i zarazem nasi orędownicy przed Bogiem. Oni orędują za nami u Boga. Są przed obliczem Bożym, są zbawieni, są w niebie. Mogą skutecznie więc modlić się za nami we wszystkich naszych potrzebach. Nie na darmo Jan Paweł II w czasie swego pontyfikatu ustanowił 482 świętych i w czasie 147 beatyfikacji ogłosił 1338 osób błogosławionymi. W tym gronie prawie 2000 jest spore grono Polaków, czy też osób związanych z Polską. Jest 9 świętych i 154 błogosławionych. Po to papież ustanawia świętych. Niebawem, jak słyszeliśmy, będziemy mieli naszego bliskiego świętego Stanisława Papczyńskiego, który urodził się w parafii pochodzenia naszego księdza proboszcza w Podegrodziu koło Nowego Sącza. Otóż po to są nam dani święci, aby byli naszymi przewodnikami, byśmy od nich uczyli się, jak być konsekwentnymi w wyznawaniu naszej wiary, jak dochować wierności Bogu. To jest ich sekret świętości. Bezcenną pomocą w naszym dochowaniu przymierza, wierności Bogu są aniołowie. I tu kolejna prawda wiary, trochę znowu przez nas lekceważona, trochę traktowana tak dziecinnie. Mowa o aniołach znowu kojarzy nam się z tymi barokowymi aniołkami, bardzo pulchnymi, unoszącymi się nad ołtarzami, czy z jakimiś innymi dziwnymi wyobrażeniami. Tymczasem jest to prawda wiary, prawda dogmatyczna i biblijnie niezwykle mocno osadzona. Na kartach Pisma Świętego mamy aż 320 wzmianek na temat aniołów czy archaniołów. O świętym Józefie tylko 19. O aniołach 320. O nawróceniu około 126. A zatem nie mamy żadnych podstaw, by kwestionować prawdę o istnieniu aniołów. Kim są aniołowie? My sobie wyobrażamy aniołów, zwłaszcza anioła stróża, jako takiego młodzieńca o dziewczęcej twarzy z wielkimi skrzydłami, który przeprowadza dziecko przez taki prawie walący się most. Często takie obrazki gdzieś tam są w naszych domach, od pierwszej komunii czy nawet od chrztu, przypominają nam o aniele stróżu i pamiętamy zapewne jeszcze tą dziecięcą modlitwę Aniele Boży, stróżu mój. I to jest chyba cały nasz kult aniołów. Tymczasem aniołowie to są duchy, jakie Bóg daje nam, aby były naszymi towarzyszami na drodze zbawienia. Jak wielka jest hojność Pana Boga, jak wielka Jego miłość, że powołując każdego człowieka do istnienia, daje mu anioła stróża, który będzie mu towarzyszył w życiu doczesnym i w wieczności. Nikt nie może powiedzieć: jestem sam, jestem samotny. Nigdy tak nie można mówić. Przede wszystkim, jeśli wierzę w Boga, to jestem we wspólnocie boskiej Przenajświętszej Trójcy. Jestem we wspólnocie z Matką Bożą, ze świętym Józefem. Zawsze mi towarzyszą moi święci, mój święty patron, którego imię noszę, czy jakiś ulubiony święty, który z jakiejś racji jest mi szczególnie bliski. Oni są przy nas. Zawsze w każdej sytuacji jest anioł, anioł stróż, czysty, doskonały duch, którego Bóg posyła, aby był naszym przewodnikiem i naszym opiekunem, przede wszystkim w celu osiągnięcia zbawienia. Moi drodzy, ale to oznacza, że anioł jest świadkiem mojego życia. On widzi, co robię dobrego i widzi, co robię złego. I kiedy stanę na sądzie przed obliczem Bożym, to anioł stróż będzie moim adwokatem, ale i moim oskarżycielem. On zaświadczy o moich czynach dobrych i złych. Kiedyś pewna osoba o głębokim życiu duchowym podzieliła się takim swoim przemyśleniem, które bardzo mnie poruszyło. Mówi: zastanawiałam się, co robi anioł stróż, kiedy człowiek grzeszy. I ona powiedziała, że zapewne wpatruje się w oblicze innego anioła, bo nie chce patrzeć na nasze grzechy i żarliwie modli się o opamiętanie. Na pewno anioł stróż, patrząc na to, co robimy złego, bardzo cierpi. Chce naszego szczęścia. Nikt, nawet matka rodzona, tak nas nie kocha, jak anioł stróż. To nasz towarzysz na drodze zbawienia. Dlaczego nie mielibyśmy o nim pamiętać? Dlaczego nie mielibyśmy go prosić o pomoc, zaprosić do naszego życia, powierzać mu siebie, zwłaszcza w niebezpieczeństwach moralnych czy fizycznych? Na ten temat wiele piszą ojcowie Kościoła. Na przykład święty Hieronim pisze: tak wielka jest godność duszy, że każda ma ku obronie anioła stróża. Święty Bazylii pisze: niektórzy między aniołami są przełożonymi nad narodami, inni zaś dodani każdemu z wiernych. A święty Augustyn: wielkim jest staranie, jakie ma Pan Bóg o ludzi. Wielką nam miłość okazał przez to, że ustanowił aniołów, aby nas strzegli. Mamy wielu świętych, którzy żyli w wielkiej zażyłości z aniołami. Na przykład święty Stanisław Kostka z rąk anioła otrzymał komunię świętą w drodze do Dillingen, czy też wtedy, kiedy był chory. Święty Franciszek Salezy miał zwyczaj pozdrawiać anioła stróża każdej miejscowości czy każdego domu, do którego przychodził. Święty Jan Bosko widział parokrotnie anioła stróża, który ratował go z różnych opresji, posyłając mu jakiegoś tajemniczego psa ku obronie. Anioł może sam przybierać widzialną postać albo kreować widzialną postać wtedy, gdy jest to potrzebne dla obrony człowieka przed złem fizycznym czy złem duchowym. Warto więc do anioła stróża modlić się, zaprosić go do swojego życia, kochać go, pamiętać o nim, a przede wszystkim nie zasmucać go swoimi grzechami, nie lekceważyć tego potężnego towarzysza. I pozwólcie, kochani, że przywołam piękny wiersz księdza Jana Twardowskiego. Jak to zwykle ksiądz Twardowski z pewnym przymrużeniem oka pisze o prawdach wiary, ale jakże realistycznie i bardzo serdecznie. Wiersz pod tytułem „Zmieniły się czasy” na temat anioła stróża. Ksiądz Twardowski pisze: nazywamy go brzydko stróżem, każemy mu nas pilnować. Używamy jak chłopca na posyłki. Kto z nas mu rękę poda? Pożałuje, że ma skrzydła za duże, sumienie tak czyste, że niewygodne, kolor biały, raczej niepraktyczny, życie obce, bo bez pomyłek, miłość niecałą, bo bez umierania. Kto z nas obejmie go za szyję? Słuchaj, powie, zmieniły się czasy, teraz ja cię przed światem ukryję. Proszę pozwolić jeszcze jeden element naszej refleksji. Potężną pomocą w dochowaniu przymierzu Bogu, w wierności na drodze naszego powołania, są nasi bliscy zmarli. Tak, oni są także naszymi orędownikami przed Bogiem, zwłaszcza nasi bliscy, rodzice, rodzeństwo, dzieci. Oni są w czyśćcu, my się za nich modlimy i Kościół nas do tego zachęca, abyśmy się modlili za zmarłych i by pomagali im w osiągnięciu nieba, by opuścili czyściec, miejsce oczyszczenia, niepotępienia. Nie można więc wyobrażać sobie czyśćca jak piekło, gdzie jest jakieś cierpienie, jakieś udręka. Bardzo trudno powiedzieć, jak to jest po śmierci. Niemniej to, co wynika z nauki Kościoła, to pozwala sądzić, że czyściec jest takim stanem ducha polegającym na wielkiej tęsknocie, na wielkim pragnieniu miłowania i na wielkiej tęsknocie. Ktoś, kto tęsknił albo tęskni za rodziną pozostawioną w Polsce, za rodzinnymi stronami wie, jak tęsknota może fizycznie człowieka boleć, jakie to cierpienie. Być może takie cierpienie właśnie znoszą zmarli, którzy tęsknią za Bogiem. Mają pewność, że Go osiągną, ale już by chcieli osiągnąć, jeszcze nie mogą, bo muszą się pozbyć różnych przywiązań ziemskich, które zaciągnęli tu wskutek błędów życiowych, wskutek grzechów. Tęsknią za nami. Oni chcieliby nas mieć ze sobą. Przecież nas kochali i my ich kochamy. A wierzymy, że miłość jest wieczna. Miłość się nie kończy z chwilą śmierci. Ona trwa. Dlatego chyba największą pociechą zmarłych w czyśćcu jest to, jeśli wiedzą, że my idziemy po drodze zbawienia. To jest ich największa radość, bo mają nadzieję, że spotkamy się w wieczności. A jak bardzo muszą cierpieć nasi bliscy zmarli, gdy mając udział we wszechwiedzy Boga, wiedzą, że błądzimy, że oddalamy się od wiary, od wartości, od tego wszystkiego, co jako rodzice czy jako nasi krewni nam przekazywali. A więc nie tylko modlitwa za zmarłych, ale także troska o własne życie. Ta świadomość, że grzesząc, że błądząc, zadaje ból tym, których wydaje mi się, że ciągle kocham, to wielka pomoc w dochowaniu wierności Bogu. Wspomniany ojciec Papczyński, którego niebawem będziemy czcić jako świętego, uczy nas wielkiej miłości do dusz czyśćcowych. Biografowie i zresztą jego zapiski mistyczne wskazują na to, że miał wiele przeżyć mistycznych związanych z duszami czyśćcowymi. W jednym ze swoich dzieł pisze taką żarliwą zachętę, nad którą warto się pochylić. Pisze tak. Przejawem najwyższej miłości jest wypraszanie u Boga wolności duszom, które znajdują się w płomieniach czyśćcowych, albo też niesienie im pomocy pobożnymi jałmużnami, czy też różnymi innymi sposobami. Bezbożnym i nierozumnym jest ten, kto nie wzrusza się ich mękami i nie niesie pomocy cierpiącym, choć może to robić. Wydaje mi się bardzo dziwne, że chrześcijanin może nie słyszeć tych, którzy wołają takimi słowami, to są słowa z Księgi Hioba, zlitujcie się, zlitujcie przynajmniej wy, przyjaciele moi. A co dopiero powiedzieć o tym, że tylu będziemy mieli w niebie patronów i pomocników, ile tam wprowadzimy dusz z pieca czyśćcowego. Jeśli chcemy osiągnąć niebo, które jest naszą ojczyzną, to przygotujmy sobie przyjaciół, zaprzyjaźniajmy się z Maryją, z świętym Józefem, ze świętymi, ze swoim patronem, którego imię nosimy, z aniołami, z aniołem stróżem, z naszymi bliskimi zmarłymi, aby kiedy staniemy u progu wieczności, by ten orszak naszych przyjaciół przyjął nas do wiecznej ojczyzny, abyśmy w ten sposób dochowali wierności przymierzu, jakie zawarliśmy na Chrzcie Świętym, jakie odnawiamy poprzez rekolekcję.